Dobrze. Możemy podziękować Tomkowi Mrozowi za naprawienie playera. Mam nadzieję, że się nagrywa. Także dziękujemy Ci, Tomek. I pozdrawiamy Cię z Gdańska. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 57 wersetu. Przeczytamy początek tej historii. Przypomnę, że omawiamy Ewangelię Łukasza podczas naszych kazań. I kończymy dzisiaj. Dzisiaj zakończymy pierwszy rozdział, jeden z najdłuższych rozdziałów w Ewangeliach. Ma aż 80 wersetów. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna i usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów i po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych rzeczach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pana bowiem była nad nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. I tę treść też omówimy. Wrócimy jeszcze do tego urywka w dalszej części kazania. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam się, że dałeś nam Ewangelię. Przede wszystkim w najpełniejszy sposób objawiłeś się w Chrystusie, że który przyjął ludzkie ciało, który stał się jednym z nas, aby nas przywieść do Ciebie, Ojcze. Dziękujemy Tobie za radosny czas Adwentu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że wkładasz w nasze serca radość, wdzięczność, nie tylko w tym szczególnym okresie, bliskim Bożemu Narodzeniu, ale modlimy się też o tą radość dla nas w każdym dniu, aby nasz charakter, nasze czyny, nasze słowa odzwierciedlały Twój charakter, Panie Jezu. Prosimy Cię, Duchu Święty, wprowadzaj nas we wszelką prawdę, poznanie, abyśmy byli wykonawcami Twojej woli. Amen. W Ewangelii Jana czytamy motto Jana Chrzciciela. Pamiętacie, ono brzmi w ten sposób. On musi wzrastać, mówi o Jezusie, ja zaś muszę stawać się mniejszym. I chociaż Łukasz w tym urywku nie cytuje tych słów, to tak naprawdę początkowe rozdziały Ewangelii Łukasza są ilustracją tej prawdy. Jest Jan, jest Jezus, jest mały Jan, jest mały Jezus. Jan jest tym, który przepowiada, zapowiada czy poprzedza przyjście Jezusa. On musi stawać się mniejszym, aby Chrystus mógł jaśnieć. I o czym czytamy? Co się dzieje w naszym urywku? Dla Elżbiety nadchodzi czas urodzenia. Ale zobaczcie, że to nie jest prywatne wydarzenie. Czytamy, że sąsiedzi, że krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej, Zachariaszowi, wielkie miłosierdzie. Czyli na scenie już mamy nie tylko Elżbietę, nie tylko mamy Zachariasza, nie tylko mamy Jana, ale mamy też krewnych i znajomych. Jest taki zespół, krewni i znajomi królika. Mamy krewnych i znajomych. Kiedyś był taki program w Polsacie, redaktor Mariusz Szczygieł zapraszał różnych dziwnych ludzi, to było pamiętam w latach 90., którzy opowiadali o swoim życiu i było takie kluczowe pytanie, które on często zadawał. Nie pamiętacie to? O co pytał? Najpierw pytał o dziwactwa, jakieś takie nietuzinkowe sprawy, którymi zajmowali się ci jego goście, a potem to kluczowe pytanie, niczym mantra. Co na to rodzina? Co na to znajomi? Co na to sąsiedzi? Tak, Pan jest bardzo dziwny, ale co na to rodzina, co na to sąsiedzi? I tutaj mamy też to samo. Przychodzi czas narodzenia Jana, co na to krewni, co na to sąsiedzi? Zobaczcie, to pokazuje nam też, że żyjemy w społecznym kontekście. Takie rzeczy jak narodzenie dziecka, takie rzeczy jak zawarcie ślubu, takie rzeczy jak pogrzeb, to nie są tylko nasze prywatne sprawy. Nie ma czegoś takiego jak prywatne narodzenie dziecka. Cieszymy się, kiedy tydzień temu Gosia z Kubą ogłosili radosną wieść, cieszymy się razem z nimi. Kiedy ktoś umiera, nie chcemy, żeby odchodził samotnie, nie chcemy, żeby rodzina żegnała go samotnie. Chcemy być z nimi też w tych trudnych chwilach. Kiedy ktoś bierze ślub, to też nie jest prywatna uroczystość, że sobie w domu ślubujemy wierność. Zaślubimy w Biblii zawsze są publiczną ceremonią. Tutaj mamy to samo. Urodzenie dziecka jest uroczystością publiczną. Czytamy, że sąsiedzi, krewni cieszyli się razem z Zachariaszem i Elżbietą. Kiedy kogoś spotyka radosna wieść, radosne wydarzenie, i kiedy tą wieść ogłasza, to nie jest miejsce na pytanie, no, a czemu nie ja? Czemu ja tego nie mam? Tak? To jest miejsce na radowanie się z nimi. To jest jedna z cech chrześcijańskiej radości. Czasami mówimy chrześcijańska radość. Biblia mówi, radujcie się w Panu. Oznacza to między innymi to. Ciesz się radościami innych. Zazdrość oczywiście powie, ja też chcę. Zawiść pójdzie jeszcze dalej. Zawiść powie, niech on to straci. Ale radość powie, chwała Bogu. Cieszę się razem z Tobą. Mamy mieć udział w radościach innych, mamy mieć udział w smutkach innych. I zobaczcie, to jest może błahe, ale to naprawdę ma moc. Takie rzeczy jak szczere gratulacje, szczere kondolencje, bycie z kimś w chwilach trudnych, w chwilach radosnych, rzadko kiedy zapomina się. To są ważne rzeczy. To nie jest dodatek też do naszego chrześcijaństwa, to jest część bycia chrześcijaninem. Radujmy się nie tylko z własnych błogosławieństw, które Bóg wylewa na nas, ale cieszmy się błogosławieństwami innych. Pan okazał jej, czytamy, Pan, cieszyli się, bo Pan okazał jej miłosierdzie. Co nazywa miłosierdziem? Miłosierdziem nazywa narodziny dziecka. Narodziny dziecka powinny być postrzegane w ten sposób. Oto dar miłosierdzia od Pana. Tak powinniśmy potraktować dzieci. Słuchajcie, jesteście darem miłosierdzia od Pana Boga dla waszych rodzin, waszych rodziców, dla Kościoła. Bądźcie darem miłosierdzia dla wszystkich, których spotykacie w waszym życiu. Łukasz mówi, że narodził się Jan, nastąpiło obrzezanie. 8 dnia był obrzezany. To nas odsyła oczywiście do przymierza z Abrahamem. Czytamy, że Bóg zawierając przymierze z Abrahamem i jego potomstwem nakazuje, żeby każde dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, było obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa Twego. To jest Księga Rodzaju 17:12. Obrzezanie było naznaczeniem ciała 8 dnia i wkrótce, tak jak czasami przy chrzcinach się rodzice wybierają imię, albo niekiedy drugie imię, obrzezanie łączyło się z nadaniem imienia dziecku. Było znakiem inicjacji w przymierzu, było takim, myśmy powiedzieli, ówczesnym odpowiednikiem chrztu, ale co ważne, różniło się od chrztu chociażby tym, że było udzielone po pierwsze tylko chłopcom, po drugie było znakiem krwawym. I to symbolizowało obietnicę odpuszczenia grzechów przez przelanie krwi. To miało miejsce 8 dnia, więc też to pokazywało, że obrzezanie nie było prywatną uroczystością, tak? Odliczali krewni, znajomi, królika, sąsiedzi. O, już 8 dzień, będzie obrzezanie. Idziemy wraz z wami. Ale też ten 8 dzień, zobaczcie, to jest symbolika nowego stworzenia. Bóg ustanowił 7-dniowy tydzień, natomiast 8 dzień tygodnia w Piśmie Świętym jest początkiem czegoś nowego. Czytamy, że przemienienie Jezusa, na górze przemienienie, kiedy był z Janem, Piotrem i Jakubem, nastąpiło 8 dni po mowach, po przemówieniach Chrystusa. Zmartwychwstanie naszego Pana nastąpiło 1 dnia po sabacie, byśmy powiedzieli 8 dnia, początek nowego tygodnia, początek nowego stworzenia. Z tego powodu gromadzimy się na nabożeństwo w niedzielę. Czyli obrzezanie 8 dnia wskazywało na nową rzeczywistość, nowy początek, początek nowego przymierza, ale też wskazywało na konieczność złożenia krwawej ofiary jako ofiary zagrzesznej, na odpuszczenie grzechów. I teraz żyjemy już w nowym przymierzu, nie obrzezujemy dzieci, nie mamy już krwawego znaku inicjacji w przymierzu, dlatego że ofiara krzyża, krwawa ofiara, na którą wskazywało obrzezanie, została już złożona. Do przymierza wchodzimy poprzez chrzest, i który jest udzielany nie tylko chłopcom, ale również dziewczynkom, co pokazuje ten zwiększony zakres uczestników przymierza. Tak? Nowe przymierze w stosunku do starego nie jest zawężone tylko do dorosłych, ale jest poszerzone o chłopcy, dziewczynki, Izraelici, Grecy, Polacy, dorośli, dzieci i tak dalej, wszystkie narody. Kiedy dziecko zmarło przed 8 dniem w starym przymierzu, w nowym też możemy powiedzieć, kiedy zmarło przed obrzezaniem, nie ma w Biblii żadnego nauczania, że nie było ono zbawione. Tak? Na zasadzie analogii możemy, czasami ludzie pytają, czy w takim razie można być zbawionym bez chrztu albo bez regularnego uczestnictwa w wieczerzy pańskiej. I teraz odpowiedź na to brzmi tak. O ile powody braku uczestnictwa w chrzcie czy wieczerzy są niezależne od nas. Czasami choroba, nie wiem, śmierć kogoś, Łotr na krzyżu nie był w stanie się przyjąć chrztu. Czyli to nie brak wieczerzy, a mimo to Łotr otrzymał obietnicę zbawienia, ale to nie brak chrztu lub wieczerzy pańskiej jest niszczący dla naszej duszy. Raczej to, co jest niszczące dla naszej duszy, to lekceważący stosunek do chrztu lub wieczerzy. Tak? To nie obrzezanie było zbawcze dla Jana. Jan nie otrzymał obrzezania, żeby być zbawionym. To nie chrzest jest zbawczy dla nas. To lekceważący stosunek do chrztu i wieczerzy manifestuje pogardę wobec Bożych środków umocnienia i łaski. Tak jakbyśmy mówili, jestem zbawiony, wierzę w Jezusa, to wszystko, to mi w zasadzie wystarczy. Wieczerza Pańska, po co mi? Kocham Jezusa. No, jeżeli kochasz Jezusa, korzystaj ze środków łaski, które ci udzielił. Czytamy, że krewni pełni radości zeszli się 8 dnia, żeby obrzezać dziecię i nadać mu imię dziecięciu ojca, czyli Zachariasza. To był element pewnej tradycji, że przy obrzezywaniu nadawano dziecku, synowi, imię jego ojca. I teraz czytamy, że Elżbieta sprzeciwia się tej tradycji. Werset 60. Na to odezwała się matka jego i rzekła, nie tak, lecz nazwany będzie Jan. No i oni odpowiadają, no chwila, ale nikogo w naszej rodzinie nie było o takim imieniu. Więc skoro matka mówi Jan, no to nie wiem, ogłupiała chyba, idziemy teraz do ojca. Skinęli na ojca, tak? Jak chce je nazwać? A ty co powiesz na to? On oczywiście nie był w stanie nic powiedzieć, bo był niemy, stracił zdolność mówienia, więc wziął tabliczkę i napisał imię Jan. Tak? Czasami dzieci w taki sposób postępują. Mama się nie zgodziła, no spróbujemy u taty. Tata się nie zgodził, a ty mamo co powiesz na to? Zachariasz był zgodny z Elżbietą, napisał to samo imię, które Elżbieta wypowiedziała, że będzie imię Jan. I to naprawdę pokazuje błogosławieństwo domu, w którym mąż i żona, mama i tata idą razem. W jednym kierunku są zgodni pod względem duchowym. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. To jest warunek szczęśliwego małżeństwa. To ta duchowa jedność obojga małżonków, kiedy idą razem w tym samym kierunku ku Chrystusowi. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim z chrześcijaninem lub chrześcijanką, naprawdę dziękuj za to Bogu. Jeżeli nie jesteś w związku małżeńskim, szukaj męża lub żony wśród chrześcijan. Tak? Innej opcji nie ma według Bożego Słowa, jeżeli zależy ci i na twojej duszy, i na szczęśliwej rodzinie. I teraz dlaczego oni byli tacy stanowczy? Dlaczego mówili, nie będzie, to dziecko nie będzie się nazywało Zachariasz, będzie się nazywało Jan. Stanowczy byli z prostej przyczyny. Imię dziecka było Bożym wyborem. Imię dziecka było Bożą decyzją. Czyli to Bóg poprzez anioła oznajmił, jak ma mieć na imię ich syn. Imię ich dziecka nie było kwestią wyboru i wolności rodziców. Zwykle tak jest, tak? Zwykle mamy wolność, jak chcemy nazwać dziecko, ale tutaj to nie była kwestia dowolności. Anioł zakomunikował im, jak ma mieć na imię ich syn. I w naszym życiu też stoimy przed pewnymi decyzjami. Decyzjami, które mają rangę posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa Bogu. Są pewne sfery, gdzie mamy dużą sferę wolności. Nie wiem, czy obrus nakryjemy jak zwykle na biało, czy zaakcentujemy adwent i damy fioletowy obrus. To są kwestie wolności. Czy prezenty mikołajkowe chować do buta, czy może do skarpetki, albo pod poduszkę. Czy w Wigilię zjeść barszcz, czy grzybową. Łamać się opłatkiem w Wigilię, czy może chlebem. To są kwestie drugorzędne, kwestie zwyczajowe, kwestie pewnych tradycji czasami. Czy nazwę dziecko Patryk, Jan, nie wiadomo jak jeszcze. To są sprawy wolności, tak? Możemy dyskutować. Tutaj to nie jest kwestia grzechu, posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa. Ale stoimy jednak w życiu przed pewnymi decyzjami, które mają rangę posłuszeństwa. Pójdę rano na nabożeństwo, czy nie? To jest wybór między posłuszeństwem a grzechem. Uniosę się gniewem, czy opanuję się? To jest wybór między posłuszeństwem a grzechem. Powiem lub zrobię coś, co zrani mojego brata lub siostrę, czy go zbuduję? To jest wybór między posłuszeństwem a grzechem. Jan i Zachariasz wiedzieli, Elżbieta i Zachariasz wiedzieli, że kwestia imienia ich syna to jest kwestia posłuszeństwa Bogu. Rodzina, krewni, sąsiedzi mówią, jak to? Tak? Nie róbcie obciachu. Wiecie, jak to się u nas robi. W naszym kraju, w naszej rodzinie, w naszej religii, w naszej tradycji. No jak się robi? No nazywa się syna od imienia ojca. Nie wyłamujcie się. Tak? Co powiesz, Zachariaszu? Bo twoja żona chyba postradała zmysły. Twoja żona chce złamać naszą odwieczną tradycję. I Zachariasz odpowiada, pisząc na tabliczce, Jan. Będzie miał na imię Jan. Czyli innymi słowy, Zachariasz i Elżbieta komunikują. My wiemy, jaka jest tradycja. Ale chcemy iść za Bożym Słowem. Chcemy iść za wolą Bożą. Rodzina może też w naszym życiu, nasze rodziny mogą mieć różne oczekiwania co do nas, ale jeżeli te oczekiwania stoją w konflikcie z Bożymi oczekiwaniami, to Jan i Jakub w Dziejach Apostolskich mówią, słuchajcie, w takim razie trzeba Boga bardziej słuchać niż ludzi. Jeżeli wy oczekujecie od nas czegoś, co jest sprzeczne z Bożą wolą, to wiedzcie, że Boga bardziej trzeba słuchać niż ludzi. Czasami posłuszeństwo Bogu oznacza powiedzenie rodzinie, bardzo was kocham, ale na pierwszym miejscu w moim życiu stoi Jezus. Zachariasz rozumiał, że wiara to nie jest kwestia pewnych konwenansów, to nie jest kwestia dostosowania się do oczekiwań rodziny. Pan Jezus powiedział, że miłość do Niego może czasami dzielić wręcz rodzinę na tych, którzy ufają Bogu, na tych, którzy są Jezusowi przeciwni. Musisz być gotowy na to, że jeżeli idziesz za Jezusem, to idź za Nim na całość, tak? Nie na półgwistka. Póki zwykle, kiedy Jezus prowadzi nas, mówiąc znowu obrazowo, na plażę, kiedy patrzymy na piękny zachód słońca, mówimy, ach, jak dobrze jest iść za Tobą, Panie. Co za piękny zachód słońca mi pokazujesz. Kiedy nas prowadzi na górskie szlaki i strumyki, mówimy, Panie, co za piękne góry stworzyłeś. Cudowne jest Twoje stworzenie. Ale kiedy prowadzi nas na rozszalałe morze albo każe iść w jakiś gąszcz, to czasami zatrzymujemy się i mówimy, chwila, tam nie idę. Tam mnie prowadzisz, Panie, ale ja tam za Tobą nie pójdę. Pójście za Jezusem oznacza pójście za Nim gdziekolwiek nas prowadzi. Czy to będzie piękna góra, piękna plaża, czy czasami, tak jak Psalm 23 mówi, ciemna dolina. Zachariasz, jak wiecie, okazał niedowiarstwo wcześniej, z tego powodu za nie mówił, ale co ważne, to też jest bardzo zachęcające w tym urywku. Zachariasz nie pozwolił, żeby jego upadek, wcześniejszy upadek w grzech, stał się przyzwoleniem na popełnianie kolejnych grzechów. Jeżeli upadliśmy, zwątpiliśmy, niczym Zachariasz, to nie mówmy, ach, to już nie ma znaczenia, już po prostu zrobiłem jeden krok w dół i teraz nie ma znaczenia, czy po prostu już tam zlecę. Nie ma znaczenia, czy będę staczał się dalej. Zachariasz upadł, ale wyciągnął wnioski, tak? Powstał i odważnie na tabliczce wyznał, będzie miał na imię Jan. Jest taki fragment w pierwszej księdze Samuela, kiedy lud Boży zgrzeszył i Samuel odpowiedział Bożemu ludowi tak, napominając ich, nie bójcie się, wprawdzie popełniliście to zło, tak, przyznaję, tak, popełniliście zło, nie zaprzeczam temu, nie zamierzam tego wybielać, i lecz dodaję, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Popełniliście zło, lecz przynajmniej nie idźcie dalej, nie brnijcie w to dalej, nie odstępujcie od Pana, popełniłeś grzech, ale powstań, nawróć się do Niego, nie brnij dalej, zawróć. Tak zrobił Zachariasz, nauczył się czegoś, pewnie o swoim sercu, ale później był w stanie odpierać pokusy. Przychodził trudny czas, 9 miesięcy bez możliwości mówienia, ale mimo to nie opuścił rąk. Nie powiedział, a zawiodłem Cię Boże, odchodzę. Przeciwieństwem tej postawy jest król Achaz w Starym Testamencie, druga księga Kronik 28-22, który powiedział, właściwie nie powiedział, ale to jest o nim stwierdzenie. Owszem, w czasie swego ucisku on, król Achasz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. W czasie ucisku przyszedł ucisk, więc Achaz brnął dalej. Popełnił jeszcze większe grzechy niż wcześniej. Zachariasz jest przeciwieństwem tej postawy. Po obrzezaniu czytamy, że Zachariasz oznajmia jakie imię będzie miał jego syn. I czytamy, że momentalnie otwiera się jego język. Wcześniej stał się niemy z powodu odpowiedzi niewiarą na Boże Słowo. Natomiast w odpowiedzi na posłuszeństwo otwiera mu się język i czytamy, że zaczyna głośno chwalić Pana, prorokując, wysławiając Jego imię. I to jest ilustracja prawdy, o której mówiliśmy na początku, przy okazji omawiania pierwszego, początkowych wersetów Ewangelii Łukasza. Wiara śpiewa, wiara wyznaje. Tak mówiliśmy, że w Ewangelii Łukasza jest to przejście od ciszy. Mamy niemego Zachariasza w świątyni, natomiast Ewangelia Łukasza kończy się opisem uczniów, którzy głośno w świątyni chwalą Boga. Przejście od milczenia do śpiewu, od milczenia do pochwały Boga. Pomyślcie, czy bliżej nam, bliżej Tobie, do milczącego Zachariasza, czy do Zachariasza, który chwali Boga? Tak, Zachariasz, który jest niemy, traci coś, co jest bardzo ważnym elementem naszego funkcjonowania jako ludzi. Traci wyjątkowy dar od Boga, zdolność mowy. Tutaj ten dar odzyskuje i co robi? Momentalnie chwali Boga. To też nam symbolicznie pokazuje, że człowiek został stworzony do wielbienia i błogosławienia. Otrzymałeś dar mowy, którym powinieneś służyć Bogu. Tak? Kiedy Zachariasz trwa w buncie, traci zdolność mowy i komunikacji. Wierny Zachariasz to człowiek wielbiący Boga. Pomyślmy, jak jest z nami. Czy jesteśmy takim niemym Zachariaszem, czy Zachariaszem, który wielbi Pana? Kiedy świadkowie tych wydarzeń usłyszeli, co się stało, czytamy, że padł na nich lęk. Wiedzieli, że urodził się ktoś szczególny, ktoś, kto będzie Bożym głosem, posłańcem, który przygotowuje lud na przyjście Mesjasza. I teraz, co się dzieje z Zachariaszem? Zachariasz odzyskuje mowę. Werset 67 mówi: a Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, swego sługi. Czyli pierwsze słowa Zachariasza, zauważcie, to doksologia, to jest chwała Bogu, błogosławieństwo wobec Boga. Tak, doksologią kończymy każde nabożeństwo. Doksologia to jest hymn chwały ku czci trójjedynego Boga. Tak naprawdę nie ma chrześcijaństwa bez doksologii, bez uwielbienia Boga. Chrześcijaństwo, nasza wiara osadza się na uwielbieniu Boga. Bez uwielbienia nie ma chrześcijaństwa, nie ma naszej wiary. Nawet celem teologii, jeżeli chodzicie, nie wiem, czytacie książki, słuchacie wykładów, co jest celem? Celem nie jest jedynie informacja, wyposażenie naszych głów. Celem jest pobudzenie do uwielbienia. Dlaczego Bóg dał nam usta? Celem naszych ust jest uwielbienie Boga. A to uwielbienie zaczyna się od Kościoła. Najważniejszą czynnością, którą wykonujesz w ciągu całego tygodnia, to nie jest, nie wiem, praca, wypłacanie z bankomatu pensji, czas z rodziną, chociaż to są bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim najważniejszą czynnością jest to, co czynisz tutaj. Uwielbienie Boga. Pytanie jest, jakie ono jest. Czy nasza postawa manifestuje wiarę? Tak, Bóg jest tutaj, On mnie słyszy. On jest godzien chwały. Czy naszą postawą pokazujemy, że jesteśmy w świątyni Bożej? Co się robiło w świątyni Bożej? Chwaliło Boga. Czy jesteśmy w świątyni? Czy jesteśmy na sali wykładowej? Tak? Różnica jest oczywista. Na sali wykładowej jesteśmy milczącymi słuchaczami świątyni Bożej. Jesteśmy radosnymi, wdzięcznymi czcicielami Boga. I główną treścią tego proroctwa Zachariasza jest to, że Bóg nawiedza swój lud i ratuje go. I Zachariasz mówi, oto tu na naszych oczach właśnie się dzieje to, co Bóg zapowiadał w Starym Testamencie, za czasów Abrahama. Słynne, stare, starodawne proroctwa i obietnice dane Abrahamowi wypełniają się tutaj, na moich oczach, mówi, wyznaje Zachariasz. Zobaczcie, to jest język nawiedzenia, można powiedzieć. Błogosławiony Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, swego sługi, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwolił nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu, w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. Bóg przychodzi i wyrywa swój lud z ręki wrogów. Po co? Żeby wielbili go bez strachu. Kiedy Bóg wyzwala nas z niewoli ciemności, z niewoli diabła, to robi to po co? Żebyśmy w wolności wielbili Jego imię. Kiedy Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, po co wyprowadził ich z niewoli na wolność? Księga Wyjścia 4:22 odpowiada. Powiesz do Faraona, mówi Bóg, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie, wypuść mojego syna, po co? Aby mi służył. To jest cel. Po co Bóg wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej, z niewoli babilońskiej, jakiejkolwiek niewoli? Żeby w wolności mógł mu służyć. Po co nas Bóg wyprowadza z niewoli grzechu? Żebyśmy w wolności dzieci Bożych mogli go wielbić. Dlaczego chodzi nam, dlaczego sprzeciwiamy się wszelkim systemom politycznym, które są przejawem ucisku, wolności, kontroli człowieka? Po to, żebyśmy mogli w wolności wielbić Boga. Czyli wolność polityczna, o którą zabiegamy, nie jest celem samym w sobie. Celem jest uwielbienie Boga. Dlatego Bóg jest za wolnością w sferze politycznej. Tak? Dlatego Bóg jest antykomunistą. Żebyśmy my w wolności mogli wielbić Jego imię, a nie cesarza, nie państwo. Bóg jest przeciwny wszelkim formom ucisku. Po co? Czy dlaczego? Żebyśmy w wolności służyli Jemu. I tak często to wygląda. Bóg ratuje, zbawia od wrogów. Bóg ratuje od ucisku. Bóg ratuje od zniewolenia. Ale zawsze ratuje, zbawia od czegoś do czegoś. Od grzechów, nawróciliśmy się od grzechu, od niemych bałwanów do Boga żywego. Od służenia sobie do służenia Bogu i bliźnim. I druga część proroctwa Zachariasza mówi o tym, kim będzie jego syn. I zobaczcie, to jest naprawdę wielka radość ojca. Wielka radość ojca, który wyznaje, a ty, dziecię, będzie prorokiem najwyższego nazwany będziesz. 75 werset. Aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Czyli Jan będzie głosem wołającym na pustyni. Jan, który będzie ogłaszał, król nadchodzi. Lepiej bądźcie gotowi. Pismo Święte jako bardzo ważną rzecz stawia coś takiego jak wezwanie do gotowości. Tak Biblia wiele razy mówi, przygotujcie się. Tak ostatnio czytałem taki wpis jednego z pastorów, że jednym z powołań pastorów, oprócz tego, że będzie głosił kazania, jest przygotowywanie się do tych kazań. Dlatego, że jeżeli się nie przygotowuje do tych kazań, to nie jest pastorem, tylko jest jakimś, nie wiem... To nie jest wtedy głoszenie, tylko jest przedstawienie, jest performance, show, a nie zwiastowanie Bożego Słowa. I tak jest w naszym życiu, że jedną z najważniejszych czynności, którą wykonujemy, jest przygotowywanie się. Przygotowywanie się to jest ważna część życia, tak? Jeżeli, nie wiem, ma się urodzić dziecko, przygotowujemy się, byliśmy z Jolą na kursie Szkoła Narodzenia. Jeżeli ktoś chce wziąć ślub, zachęcam tą osobę, czy parę, nie osobę, żeby uczestniczyły w kursie przedmałżeńskim. Marek i Monika, zanim otworzyli sklep, uczestniczyli w różnych spotkaniach, które przygotowały ich do tej roli. Możemy przykłady mnożyć w naszym życiu. Chcesz dobrze wypaść na egzaminie, na koncercie, na rozmowie kwalifikacyjnej, na urodzinach, w zawodach sportowych. Musisz się przygotować. Chcesz dobrze... wypaść na nabożeństwie, musisz się przygotować. Jak? Nie siedząc w sobotę do późna, wstać wcześniej, modlić się w domu i czytać Biblię, żeby te czytania to nie było coś, co, właściwie coś nowego, o czym on tutaj mówi, To powinno być coś, z czym mamy kontakt na co dzień. Zadbać o swoje serce, śpiewać też w domu, żeby tutaj było jeszcze radośniej, tak jak muzycy występują na scenie. I to, zobaczcie, muzycy występują przed grzesznikami, a mimo to się przygotowują. A my występujemy przed świętym Bogiem, też powinniśmy się przygotowywać. Chcemy być gotowi na powtórne przyjście Jezusa. Musimy być gotowi. Chcemy, żeby święta Bożego Narodzenia dawały nam prawdziwą radość i satysfakcję. Musimy się przygotować. Temu służy Adwent. Tak? Przygotowujemy wcześniej, musimy pomyśleć o prezentach, nie 23 grudnia. Prezenty, potrawy. Muszę umyć auto, Jola czasami mnie pogania, umyj w końcu auto. Trzeba umyć okna, przygotować dom, ale przede wszystkim przygotujmy swoje serca. Zadaniem Jana też było przygotowanie. Przygotowanie ludzi, przygotowanie serc na przyjście Mesjasza. I to samo dotyczy nas. I my musimy się przygotowywać, musimy być takimi też, takie, nie wiem, czy takie słowo jest po polsku, przygotowywaczami na przyjście Jezusa. My też powinniśmy przygotowywać innych na to, że kiedyś odejdziecie z tego świata, spotkacie się kiedyś z Bogiem, co Mu powiecie? To dotyczy też chociażby celu wychowania naszych dzieci. Celem nie jest to, żeby były cool, jak to się mówi, żeby sobie jakoś poradziły. Celem jest to, żeby kochały Boga, wskazywały na Niego, chodziły Jego drogami. I dzieciństwo Jana kończy się krótkim opisem, tak jak właściwie dzieciństwo Jezusa. Jeden werset, końcowy werset tego rozdziału. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Dziecię rosło, wzmacniało się. To samo jest powiedziane, podobnie jest powiedziane o Jezusie, który się wzmacniał na duchu, rósł w bojaźni Bożej. Różnica polega na tym, że mimo iż Jan był szczególnym człowiekiem, był największym z proroków Starego Testamentu, to do Jana nie przychodzą mędrcy, nikt nie kłania się przed nim, nikt nie wiem, nie oddaje mu chwały, nie modli się do niego, choć jest wyjątkowy. To też nam pokazuje, że jedyną cześć i chwałę powinniśmy zanosić do Boga w Trójcy Jedynego, nie do ludzi, choćby byli najbardziej święci, bogobojni. Podsumowując, po pierwsze, pamiętajmy o Zachariaszu. Milczący Zachariasz to symbol zwątpienia w Boże Słowo. Chwalący Boga Zachariasz, przemawiający Zachariasz to symbol wiary. Tak, Bóg zbawia nas i otwiera nasze oczy. Zbawienie mu ma tą symbolikę. Bóg otwiera nasze oczy, ale też otwiera nasze usta, żeby nasze usta opowiadały Jego chwałę. Dlatego nie wstydźmy się głośnego Bogu niech będą dzięki. Nie wstydźmy się głośnego Amen. Nie wstydźmy się głośnego, dzisiaj będzie to mówione, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Nie wstydźmy się głośnego, łaskawy i litościwy jest Pan. I tak dalej, i tak dalej. Po drugie, Zachariasz opowiada o swoim synu i cieszy się radosną wieścią o jego narodzeniu. Powinniśmy cieszyć się nie tylko z narodzenia dzieci, ale też z dzieci, które idą do mamusi, popłakując, z obecności dzieci pośród nas, tak? Cieszmy się z dziećmi, z obecności dzieci pośród nas, nie szczędźmy im komplementów i pochwał. Też warto się zapytać, kiedy ostatnio powiedzieliśmy coś budującego dzieciom. Nie mówię też naszym dzieciom, ja jako rodzice, ale dzieciom w kościele. Po trzecie, Zachariasz odwoływał się do obietnic danych Abrahamowi. I to jest obietnica, zobaczcie, wiele tysięcy lat wcześniej. I mówi, te obietnice, te dawne obietnice, które wszyscy w Izraelu znali, realizują się na moich oczach. Tak, to jest coś niesamowitego. Zachariasz mówi, tu, w moim domu, w domu, nie wiem, Marii, Józefa, moim, Elżbiety. Bóg też nam złożył obietnicę, tak jak im. Złożył nam obietnicę, że przyjdzie taki czas, czas ulgi od grzechu, choroby, cierpienia, oskarżeń, śmierci, tak? Ta ulga przyjdzie, ale tak jak Zachariasz i Elżbieta, bądźmy cierpliwi. Patrzmy z nadzieją w przyszłość i niech Jego obietnice, że Chrystus wróci i zetrze grzech, śmierć i choroby, dadzą nam siły i otuchy, tak? Warto iść naprzód, Bóg jest wierny. Co obiecał, to wypełni. Przedostatnia rzecz, pamiętajmy, wola Boża jest ważniejsza od woli najbliższych. Wola anioła była ważniejsza niż tradycja i oczekiwania krewnych dotyczące imienia dziecka. I ostatnia rzecz, kiedy upadniesz, powstań. Zachariasz milczał 9 miesięcy, ale to go nie odsunęło od Boga. To raczej go przybliżyło od Boga. To był na pewno dla niego trudny okres. Mógł powiedzieć, nie rozumiem. Jeden moment zwątpienia i aż 9 miesięcy niemówienia, ale nie to na pewno był czas jakiejś refleksji, modlitw, może też w myślach. Ale dla nas nauka jest taka, kiedy upadniesz, kiedy zwątpisz, Bóg mówi, nie uciekaj, wróć. Tak? Po to Jezus przyszedł na świat, żeby dać przebaczenie strapionym, żeby przynieść radość zasmuconym, żeby przynieść pokój tym, którzy się trwożą. Ufajmy Jemu. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie, że przynosisz prawdziwą ulgę, radość i pokój. Widzimy wokół siebie różne zawieruchy, świat, który w dużej części jest zbuntowany, który manifestuje rebelię, kiedy widzimy różne rzeczy w sferze publicznej, serca, które są wrogie względem siebie. Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie stali się opanowani przez różne jakieś wrogie nastroje czy uprzedzenia wobec naszych bliźnich. Panie, prosimy Cię, abyśmy kochali naszych bliźnich tak, jak Ty ukochałeś nas. I dziękujemy Tobie, że możemy oprzeć się na tym dziecku pokoju, dziecku, które jest szczególne na Chrystusie, ale też dziękujemy Ci za Jana, który nas uczy, co to znaczy przygotowywać się, być przygotowanym na przyjście Chrystusa, co to znaczy stawać się mniejszym, aby chwała Chrystusa jaśniała w naszym życiu. Dziękujemy Tobie też za Zachariasza, za jego wiarę, za Elżbietę, za to, że mimo upadku i zwątpienia powstał i postawił Twoją wolę, Panie, ponad oczekiwania ludzkie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, dziękujemy Tobie za Twoje dzieło w nas, dziękujemy Tobie za Chrystusa, którego okoliczności przyjścia na ten świat były z jednej strony cudowne, ale z drugiej strony od początku pokazują nam serce człowieka, który jest uprzedzony, który jest w jakiś sposób wrogi względem Ciebie. Prosimy Cię, Ojcze, o siłę, o nadzieję, o odwagę, o miłość, aby nasze życie podobało się Tobie, było życiem, które jest spełnione poprzez to, że żyjemy nie dla siebie samych, ale dla Ciebie i innych. Amen.